Tytuł mojego wykładu przestał mi się podobać. Doszedłem do wniosku, że jest za bardzo akademicki i w związku z tym mało komunikatywny. Dlatego postanowiłem mu nadać tytuł Pocieszyciel, który lepiej wprowadza w jego treść. Będzie mowa o tym, jak Wróblewski widział siebie w roli pocieszyciela. Aby uniknąć nieporozumień, należy uprzedzić, że autor tego tekstu, czyli ja, zajmuje się badaniem wyobraźni symbolicznej. Metodą badania, czy raczej studiowania, jest hermeneutyka, a naukami pomocniczymi historia sztuki, historia, filologia, socjologia itd. Hermeneutyka to odczytywanie i nadawanie sensu dziełu artysty w określonym kręgu interpretacji. Hermeneutyka nie przypisuje znaczeń arbitralnie. Jeśli nadaje dziełu sens zgodny z duchem współczesności, czyni to ukazując drzewo możliwości. Potrzeba zbawienia prześwituje przez twórczość Wróblewskiego jak litery przez cienki pergamin. Wydało mi się, że najlepiej będzie ukazać ją na przykładzie najrzadziej występujących wyobrażeń, a są nimi wyobrażenia buddyjskie. Odpowiedź na pytanie, jak się pojawiały, sprawi, że drzewo możliwości zakwitnie. Bodhisattva Avalokiteśvara. Pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej, która odbyła się w grudniu 1948 roku w Krakowie, w tym samym czasie co Kongres Zjednoczeniowy PZPR w Warszawie, w zamierzeniach organizatorów miała być manifestacją naukowego i materialistycznego obrazu świata. Obok dzieł sztuki wystawiano więc świadectwa osiągnięć nauk przyrodniczych, fotografie rentgenowskie, mikroskopowe i makroskopowe, przedstawiające obraz nocnego nieba, przekrój liścia kapusty i tym podobne. Uosabiały one ducha postępu, głosiły optymistyczny światopogląd marksistowsko-engelsowski, zapowiadając wyzwolenie człowieka z okowów materialnych sił przyrody i takie przekształcenie stosunków społecznych, które uczyni świat sprawiedliwym. Na krzesłach pod ścianami, na których wisiały awangardowe obrazy, rozłożono szkice i rysunki malarzy, aby, jak głosił program imprezy, przybliżyć wycieczkom robotników warsztat pracy artysty nowoczesnego. Jednym z organizatorów i uczestników wystawy był Andrzej Wróblewski, pełen entuzjazmu, 21-letni student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego wielki obraz pod tytułem Treść uczuciowa rewolucji wisiał nad wejściem do Pałacu Sztuki jako dekoracyjne pano, wspaniale zharmonizowane z zachodzącymi właśnie w Polsce i innych krajach Europy Środkowej zmianami politycznymi, następstwem powojennego podziału sfer wpływów pomiędzy imperiami, kapitalistycznym USA i komunistycznym ZSRR. Obraz ukazywał rewolucję bolszewicką jako kosmogonię, akt stworzenia nowego świata. W sali wystawowej pod ścianą z własnymi obrazami Wróblewski rozłożył na krzesłach drobne szkice naklejone na dużych arkuszach papieru pakowego. Jedna z plansz przedstawiała przekroje roślin i rzuty poziome kwiatostanów, co odpowiadało przyrodoznawczemu duchowi całego przedsięwzięcia. Należy sądzić, że uwadze publiczności zafascynowanej naukowym obrazem świata wyczarowanym przez artystów postępowych umykał fakt, że jeden z kwiatostanów namalowanych przez Wróblewskiego różnił się od innych. Zamiast zalążni kwiatu, zamiast słupka i znamienia, wyrastała główka uśmiechniętego dziecka. Ci ze zwiedzających, którzy dostrzegli obrazek, przypisali go na pewno swobodnej grze wyobraźni, której dawali upust obecni na wystawie surrealiści. Dla badacza wyobraźni symbolicznej Wróblewskiego dziwny obrazek to fakt, obok którego nie może przejść obojętnie. Malując przekroje roślin na wystawę sztuki nowoczesnej, młody artysta namalował coś zdecydowanie nienaukowego. Narodziny bodhisattwy Avalokiteśvary na kwiecie lotosu. Jest to wyobrażenie religijne z kręgu symboliki buddyjskiej, a ściślej z jej wizji zbawienia. Powstaje pytanie, dlaczego wyobrażenie przychodzącego na świat pocieszyciela, czczonego na Dalekim Wschodzie, w Indiach i Azji Południowej, pojawiło się w tym otoczeniu. Mamy na tym obrazku gwarz Wróblewskiego i rzeźbę Avalokiteśvary z Muzeum Narodowego Wietnamu. Artykuł niniejszy jest odpowiedzią na pytanie jak. Przedstawia wszystkie wyobrażenia buddyjskie, jakie udało się zidentyfikować w sztuce Wróblewskiego oraz wszystkie programy zbawienia, czyli soteriologię, jakie się w niej pojawiły. W sztuce Wróblewskiego występuje kilka programów zbawczych, w większości niezgodnych z przekazem ideowym pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej. Świadczy to o żywej intencji szukania ocalenia w czasach ucisku. Przedstawię wszystkie te sposoby ocalenia, ukazując ruch związanych z nimi wyobrażeń. Bodhisattva Avalokiteśvara pełni w buddyzmie ważną rolę. Jest pocieszycielem, personifikacją cnoty miłosierdzia samego przebudzonego, Buddy Shakyamuniego oraz emanacją Buddy Amitaby, zbawiciela mieszkającego w kraju nieszczęśliwości. Avalokiteśvara, uosobienie współczucia, niesie ocalenie wszystkim żyjącym istotom i zawsze odpowiada na wezwanie o pomoc. Powszechnie czczony jako, cytuję, niestrudzony wybawiciel z cierpień duchowych i fizycznych, posiadał także moc uwalniania od lęku i ciemności umysłu. Om Mani Padme Hum, oddaj cześć klejnotowi w lotosie, głosi mantra tego bodhisattwy. Avalokiteśvara jest perłą bez skazy i taki pojawia się na szkicu Wróblewskiego. Syn króla Tsangpo, zrodzony w wieku 16 lat z kwiatu lotosu, wyrzekł się nirwany, by nieść pomoc istotom żywym. Na Dalekim Wschodzie czczono go także jako przewodnika dusz, psychopompa, odprowadzającego zmarłych do czystej ziemi Amitaby. W Chinach i Nepalu przedstawiano go jako kobietę. Przebudzony był ponad różnicą płci. Ze łzy współczucia Avalokiteśvary wyrósł niebieski kwiat lotosu, z którego narodziła się Tara, jego żeńska emanacja, dziewczyna przepełniona współczuciem i działająca dla pożytku cierpiących istot. Wcieleniem Avalokiteśvary jest każdy Dalaj Lama. Dwie wypowiedzi Wróblewskiego rzucają światło na przyczyny pojawienia się wyobrażeń buddyjskich. Pierwsza jest formalna, druga ideowa. Pierwsza, cytuję, najwięcej inspiracji odebrałem ze strony rzeźby względnie fresku. Nie jest chyba potrzebne wyliczanie, o jaką rzeźbę i fresk chodzi. Mam na myśli sztukę starochińską i starohinduską, egipską oraz pewne okresy rzeźby i fresku europejskiego. I cytat drugi. Ja chcę wyjść z siebie, przejść siebie, dokonać rzeczy niemożliwej, wypełnić zadanie niesłychane, zrealizować wizję, stworzyć obraz przekonywający, bezwzględnie zbudować go decyzjami. Muszę w swej twórczości zachować, a najpierw zdobyć królewską ogólność, wszechpoznawalność. Muszę w niej zamknąć wszystko i to, co przeżyłem i ogromnie wiele z tego, o czym tylko wiem, z książek, opowiadań i wreszcie jeszcze więcej tego, o czym nie wiem, ale co musi być we mnie, bo jestem synem, Polakiem, inteligentem, wielokrotnym kolegą, przechodniem i pocieszycielem. Z tej wyliczanki ról społecznych syn, Polak, inteligent, wielokrotny kolega, przechodzień, pocieszyciel, interesuje nas wymieniona na końcu rola pocieszyciela. Omówię ją w rozdziale poświęconym psychologii artysty. Tu wystarczy stwierdzić, że osoba bodhisattwy doskonale odpowiadała trzem potrzebom duchowym szlachetnego młodzieńca. Potrzebie oświecenia, potrzebie przewodnictwa, potrzebie niesienia pociechy. Nie znam źródeł ikonograficznych, z których korzystał. Święte symbole buddyzmu poznał już w dzieciństwie, czerpiąc z biblioteki domowej, czego dowodzi ilustracja do chińskiej bajki o dwóch brzoskwiniach, przedstawiająca zamyślonego Bodhisattwę Maitreję, Buddę przyszłości z 1942. Swoją znajomość ikonografii buddyjskiej mógł poszerzyć w Krakowie na pierwszym roku studiów z historii sztuki w ramach zajęć ze starożytności w 1946. Przedstawienia buddyjskie w sztuce Wróblewskiego dzielę względem stopnia identyfikacji na trzy rodzaje: jednoznaczne, wątpliwe i mieszane, czyli takie, w których zachodzą na siebie różne wzorce ikonograficzne. W 1942 Wróblewski namalował swojego pierwszego Buddę, Bodhisattwę Maitreję. Na rok około 48-49 datowane są przez Krystynę Wróblewską dwa rysunki niebieskim tuszem, opisane przez nią ogólnikowo jako głowa i kobieta z rybą. To te widoczne na ekranie. Są to rysunki Buddy i Bodhisattwy Avalokiteśvary, czczonego w Tybecie jako pan ryba, a w postaci żeńskiej w Nepalu i w Chinach. Do przedstawień jednoznacznych zaliczymy także gankile, czyli koła radości. Widoczne wśród słońc nieba nad górami i ciemnego nieba, tu na dole tego pierwszego obrazka. Oraz dwie wersje martwej natury z głowami. Na pierwszym planie tych prac stoi posążek Buddy Shakyamuniego, gipsowy odlew klasycznej rzeźby z warsztatów Gandhary, przedstawiającej Buddę jako bohaterskiego młodzieńca z królewskiego rodu Shakyów. Wyobrażenia te można jednoznacznie zidentyfikować jako buddyjskie. Do grupy drugiej przedstawień wątpliwych, czyli wymagających wysiłku interpretacyjnego, zaliczymy pielgrzyma, który się wyświetlał na początku i do którego jeszcze wrócę, kobietę abstrakcję, która może być przedstawieniem Buddy kosmicznego, gwarz gazelscy, o ile uznamy go za aluzję do parku gazeli, w którym Budda wygłosił pierwsze kazanie po swoim przebudzeniu, a nie kalambur od nazwiska panieńskiego matki, Hirschberg. Wreszcie rysunek posągu z ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, o ile uznamy, że jego pierwowzorem była chińska figura nowonarodzonego Buddy. Dwie ilustracje do poematu Wzgórza Apolinera z 54 zawierają symbole buddyjskie. Na jednej z nich otwierający się kwiat z lotosu, podobny do karczocha, obserwuje gromadka podekscytowanych ludzi. Jest to rodzaj negatywnej epifanii typowej dla dwudziestowiecznej sztuki modernistycznej. Czytelnicy gazet dowiadują się o wybuchu I wojny światowej i rozpoczęciu mobilizacji, a poeta Apolliner w patetycznym tonie wieszczy następstwa tego wydarzenia. Do przedstawień wątpliwych zaliczymy również święte gesty, liczne w sztuce Wróblewskiego, gdyż niektóre z nich odpowiadają buddyjskim mudrom. Człowiek abstrakcja, po prawej, trzyma prawą dłoń otwartą i opuszczoną w geście Varada Mudry, ofiarowania, który symbolizuje miłosierdzie i współczucie. Umarły, stojący na czele grupy rozstrzelanych w rozstrzelaniu siódmym, podnosi prawą dłoń w geście Abaya Mudry, odegnania ręku, dosłownie bez strachu. Ten sam gest uspokojenia, częsty w przedstawieniach Bodhisattwy Avalokiteśvary, wykonuje także pielgrzym. Do grupy trzeciej przedstawień mieszanych, w których zachodzą na siebie różne wzorce ikonograficzne, zaliczymy szkic Pieta, głowę modelki 2, monotypie cyrkówka i gwarz umarły, który przedstawiała wcześniej Joasia Kordiak, który przedstawia samotną parinirwanę nowoczesnego ascety. Rola Buddów wyobraźni symbolicznej Wróblewskiego. Ukażę ją na dwóch przykładach, z których pierwszy jest prosty, a drugi złożony. Pierwszy przykład to obraz Buddy Shakyamuniego i lampy na akwareli Martwa natura z głowami, ale z braku czasu pominę ten przykład i przejdę od razu do przykładu drugiego, czyli złożonego. Tu tylko wskazuję Państwu, że po lewej stronie i po prawej są zebrane wszystkie prawie wyobrażenia tej martwej natury z portfolia Wróblewskiego i ze współczesnych reprodukcji. Na dole, po lewej stronie z prawej jest gwarz z wizerunkiem Buddy. Symbolika rekwizytów na akwareli z Buddą odnosi się do oświecenia i niewiedzy. Przykład drugi wymaga nieco szerszego omówienia. Nazywam go chłopiec bodhisattva i odnosi się on do szkiców, do rozstrzelania. Bodhisattva Avalokiteśvara zstąpił na świat jako chłopiec, aby pocieszać cierpiących. Nic więc dziwnego, że będziemy go szukać u Wróblewskiego w postaci chłopca. Jak mówiłem w ubiegłym roku w Zderzaku, chłopiec jest bramą naszej hermeneutyki. To w nim stykają się sfery transcendencji i historii. Malarz umieścił go na obrazach egzekucji nie tylko jako świadka i ofiary wojennych zbrodni w roli pasywnej, ale jako pocieszyciela w roli aktywnej. To istotne nowum mojej interpretacji. Chłopiec w takim ujęciu byłby czystym współczuciem, obrazem pocieszyciela. Ze względu na tę jego misję figura chłopca jest bardzo złożona. Unaocznia to szkic do rozstrzelania, którego zdjęcie zachowało się w portfolio artysty. Szkic ten ma najbardziej niezwykłą kompozycję spośród wszystkich rozstrzelań. Oto ten szkic. Tu mamy ten szkic. Po lewej, a po prawej jest jego analiza kompozycyjna oparta na krzywych geometrycznych. Egzekucja odbywa się za węgłem domu. Na opisanym krzywymi geometrycznymi szkicu widać, jak chłopiec, świadek wydarzenia stojący z boku, zaskoczony podczas zabawy na placu za rogiem, został schwytany kompozycją obrazu, dosłownie schwytany śmiercią. Jego postać jest jednocześnie w grupie zabijanych ludzi i na zewnątrz, co sprawia, że obraz nabiera charakteru wielopoziomowej projekcji sennej. Stojąc niby to z boku, pojawia się pośród największego zamętu. Prawa stopa chłopca niemal dotyka głowy umierającego mężczyzny, który leży w agonii na ziemi, wskutek czego powstaje sugestia, że jest jego przedśmiertną wizją. Z lewej w oddali stoi ktoś odwrócony tyłem z uniesionymi rękami. Tak pojawia się w cyklu rozstrzelań figura nowoczesnego oranta, podobna do krzyża świętego Andrzeja. Z prawej strony macie Państwo wszystkie, jakie udało mi się wydobyć, przedstawienia tej figury. Figura ta nadaje mistycznej aury scenom egzekucji malowanym przez Wróblewskiego. Między nowoczesnym orantem a chłopcem zachodzi związek taki, jak między wołaniem, błaganiem, a pokojem, współczuciem. Chłopiec zjawia się w odpowiedzi na wołanie, błaganie nowoczesnego oranta. Przybywa równocześnie z jego modlitwą, jako niosący pokój pocieszyciel, pełen współczucia dla cierpienia wszystkiego, co żywe. Hermeneutyka rozstrzelań ukazuje nam ich duchową dynamikę. To niezliczone cierpienia istot żywych są kwiatem lotosu, który rodzi chłopca. Z perspektywy wyobraźni symbolicznej gwarz ukazuje stąpienie pocieszyciela, a raczej i nie tyle stąpienie, co wywołanie go przez bezmiar ludzkich cierpień. Dygresja. Chłopiec jest obecny w polskiej poezji romantycznej ukazującej narodową martyrologię. Cytat. Patrz, oni wszyscy to są chłopcy małe. Tak oczyma Rosjan ukazywał swoich przyjaciół zsyłanych na katorgę po procesie filomatów w Wilnie w 1824 roku Adam Mickiewicz. Bardziej wyraziście brzmi to nawet w rosyjskim przekładzie Włodzimierza Lewika, bo trochę jak z ludowej bajki. Przeczytam. No, ktoż eti ludzi, jak dierżacja smiało, swierkają tych aci, a twago igaria. Wielmoży lani, kamiergiery caria? Niet, malciki, dieti, tak wciąże tu dzieło. Podobnie jako boskie dzieci, czyli młodych ofiarników, widział siebie i przyjaciół z ruchu oporu walczącego z Niemcami w czasie II wojny światowej 21-letni poeta Krzysztof Kamil Baczyński, który poległ w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Cytuję. Jakąż w ptaków czas nagody szatę włożyć, może z gwiazdy, jakiż uśmiech, a przyjazny? Czapkę chyba z drzew i z wody. A my mali tacy, dumni u tych świateł, u tych niebios pełnych liści, u tych świateł, w nienawiści na cokole smutnej trumny. A my tacy we krwi cali, wciąż bez wstydu, boskie dzieci. O, niech anioł nie uleci, nimśmy jeszcze tacy mali. To z wiersza U niebios rozkwitających. Wiele metafor wizualnych Wróblewskiego to dosłownie ilustracje dowojennej poezji Baczyńskiego. Szata z gwiazdy, tak jak na obrazie człowieka abstrakcji, ryby gwiazd, bezgłowe konie, łodzie trumny, dzban kielich róży, co nawija płatki obrazów czystych, są ich dziesiątki. Tak bliskie pokrewieństwo metaforyki wynika z faktu, że obaj artyści wychowali się w domu rodzinnym i w szkole państwowej na poezji Juliusza Słowackiego, romantycznego poety proroka, otaczanego kultem w środowiskach patriotycznej polskiej inteligencji. Słowacki był twórcą filozofii genezyjskiej, przekazywanej w wizyjnych, głęboko penetrujących podświadomość obrazach, które do dziś zachowują halucynatoryczną urodę i najwyższy poziom wirtuozerii językowej. Po Słowackim metempsychoza, reinkarnacja, kosmizm, szamanizm i nekromancja były dla młodych wirtuozów chlebem powszednim. W poezji Baczyńskiego, który był Żydem po matce, symbolika mesjańska i apokaliptyczna jest niezmiernie rozwinięta. Wróblewski za kredo swojej młodzieńczej twórczości obrał fragment porywającego poematu Grób Agamemnona, który upamiętnia wizytę Słowackiego w ruinach starożytnych Myken w 1839 roku. Cytuję. Nad drzwiami grobu, na granitu zrębie, wyrasta dąbek w trójkącie z kamieni. Posadziły go wróble lub gołębie i listkami się czarnymi zieleni. I słońca w ciemny grobowiec nie puszcza. Zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza. Nie bronił mi go żaden duch ni mara, ani w gałązkach jęknęło widziadło, tylko się w słońcu stała większa szpara i wbiegło złote i do nóg mi padło. Zrazu myślałem, że ten, co się wdziera blask, była to struna z arfy Homera. I wyciągnąłem rękę na ciemności, by ją ułowić i napiąć, i drżącą przymusić do łez i śpiewu, i złości nad wielkim niczym grobów i milczącą garstką popiołów. Ale w moim ręku ta struna drgnęła i pękła bez jęku. Tak więc to los mój, na grobowcach siadać i szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych. To los mój, senne królestwa posiadać, nieme mieć arfy i słuchaczów głuchych, albo umarłych. I tak pełny wstrętu na koń chce słońca, wichru i tententu. Dwie strofy z poematu Słowackiego, 67 i 89, te, które właśnie przeczytałem, Wróblewski wykaligrafował, opatrzył dwukrotnie znakiem Krzyża Świętego i dedykował swojej matce w latach szkolnych. Nie sposób pojąć poetyki Wróblewskiego i jej znaczenia w obrębie symboliki narodowej bez znajomości poezji Słowackiego. Są to w jego sztuce głębokie kody. Kto nie chce być słuchaczem głuchym, jak to ujął wieszcz, winien to mieć na uwadze. Cytuję Słowackiego. Cały stałem się ojczyzną, i cały stałem się prochem, i cały rozpaczą. Fraszka te węże, co w piekle kąsały dawne anioły. Niech ludzie zobaczą to ziarno męki i ten proszek mały, w którym się miasta palą. Matki płaczą, dzieciątka swoje własne gryzą z głodu. Niech pojmą ducha jęk, słowo narodu. A Baczyński? Widziałem jeszcze owe Madonny i dzieci napadnięte w ulicach, odarte z uśmiechów, z miłości i spojrzenia. O, czułem, czy wiecie, ciężar ziemi na sobie, ciężar wszystkich grzechów. Czemu Baczyński zwraca się do nas, mówiąc, czułem na sobie ciężar wszystkich grzechów? Ponieważ ma na imię Chrystoforos. To odniesienie do legendy o świętym Krzysztofie, co przenosił małego Jezusa przez wody Jordanu, nie wiedząc, że dziecko dźwiga na sobie ciężar cierpień całego świata. Święty Krzysztof, niosący małego Zbawiciela na ramionach, jest patronem Wilna, miasta rodzinnego Wróblewskiego. Chłopiec bodhisattwa Wróblewskiego i Chrystoforos Baczyńskiego należą do wielkich projekcji soteriologicznych polskiej sztuki związanej z doświadczeniem II wojny światowej i tradycją romantyczną. Obaj młodzi artyści, poeta i malarz, powtarzali te same prośby i zaklęcia. Tu mamy po prawej stronie, po lewej stronie mamy dwa herby Wilna, właśnie z postacią świętego Krzysztofa Jezusa, a po prawej Jezus z herbu Wilna, mały Budda, też motyw wody, bo polewa się go herbatą w czasie świąt w Japonii, i rysunek Wróblewskiego. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych tutaj przedstawień. To są dalej przedstawienia chłopca. Przedstawienie widoczne na dole po prawej stronie jest to fotografia z portfolio artysty. Na pięciu rozstrzelaniach i obrazach i szkicach postać chłopca jest zdublowana. Tam, gdzie występuje z bratem, z rodzicami, mamy bezpośrednie odniesienie do sytuacji rodzinnej artysty. Jeśli dublety odniesiemy do koegzystencji polsko-żydowskiej, mamy zapisany w pamięci całego pokolenia dzieci wojny obraz zbrodni na ich kolegach z podwórka, polskich Żydach. Dalej jest cytat ze wspomnień Witolda Urbanowicza, malarza, studenta Andrzeja Wróblewskiego, który mieszkał w okolicach Oszmiany na Litwie i był świadkiem zbrodni na swoich sąsiadach, Żydach. Tutaj mamy po prawej stronie, widzicie Państwo, fragment fotografii obrazu Likwidacja getta. Daleko poza grupą główną, czego nie widać na obrazie przysłoniętym ramami, ale widać doskonale na fotografii Wróblewskiego. Co? A laser. A, dobrze. A tu? A, na projekt. No dobra. Daleko poza grupą główną, o tu, gdzież ten laser, tu. Widać postać mężczyzny stojącego pod murem i postać chłopca w krótkich spodenkach, który odwraca głowę i patrzy na grupę żydowskich bojowców i męczenników. Jest to oczywiście przedstawienie symboliczne, nierealistyczne. Soteriologia Andrzeja Wróblewskiego. Pocieszyciel jest chłopcem, chłopiec jest pocieszycielem. Bodhisattwa czyniący pokój, który narodził się z kwiatu lotosu podczas pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej, działa w postaci chłopca. Tak go widzę w wyobraźni symbolicznej Wróblewskiego. Po omówieniu epifanii, misji i metamorfoz pocieszyciela przedstawię teraz i scharakteryzuję króciutko wszystkie soteriologie obecne w sztuce twórcy rozstrzelań. Zbliży nas to do odpowiedzi na pytanie, czy chłopiec był projekcją własnego ja artysty, tego ja z dzieciństwa, o którym żalił się w liście do żony, zdradziłem je, nie ma go, nie pamiętam. Jak Wróblewski widział siebie w roli pocieszyciela i jakie to miało skutki? W sztuce Wróblewskiego można wyróżnić cztery soteriologie. Chrześcijańską, buddyjską, orficką, marksistowską. Soteriologia chrześcijańska jest bogato reprezentowana, szczególnie w fazie młodzieńczej grafiki z lat 44-46, a jej wzorce ikonograficzne stosowane są do przedstawień świeckich. Z licznych przykładów wybieram dwa mniej znane. Drzeworyt Chrystus 1945 roku, w którym postać łysego oprawcy w bryczesach z basałykiem ukrytym za plecami, to jest taki bicz z kulką, którym się robi straszne rany, posłużyła za wzór postaci oprawcy z Rozstrzelania VI. Pierwowzorem postaci ofiary z Rozstrzelania VI jest trójręki człowiek. Na odwrociu tego dużego szkicu wykonanego na papierze pakowym znajduje się scena nawiedzenia, odkryta przeze mnie dopiero 2 lata temu. Soteriologia chrześcijańska pozostawia tylko jedną wąską jak ucho ogielne drogę ucieczki z historii przez mękę i śmierć Jezusa Nazareńczyka oraz zakłada zbiorowe zmartwychwstanie. W 1955 roku Wróblewski namalował gwarz masowe zmartwychwstanie, unowocześnioną wersję tego zbiorowego zmartwychwstania, który niestety zaginął. Soteriologia buddyjska. Omówiłem już związane z nią nieliczne przedstawienia rozsiane po całej twórczości Wróblewskiego. Tu warto wskazać na przykłady nakładania się na siebie wyobrażeń buddyjskich i chrześcijańskich oraz przykłady koegzystencji buddyjskich i chrześcijańskich przedstawień o podobnej symbolice. Mamy tutaj po prawej stronie u góry Bodhisattwę Maitreję i Chrystusa Frasobliwego, malowane przez Wróblewskiego, a pod spodem Buddę Shakyamuniego i Chrystusa Króla. A po prawej stronie mamy interesujący przykład metamorfozy motywu symbolicznego, w którym kokardy dziewczynki z misiem ewokują obraz mandorli, czyli płomienistej korony. Ten szkic do dziewczynki z misiem, na którym dziewczynka zaczyna mieć twarz Buddy i te kokardy zamieniają się w stylizowaną koronę słoneczną. Element solarny przeważa w legendzie i mitycznej apoteozie Buddy. To jest cytat z Mircea Eliade'ego z Traktatu o historii religii. A tu mamy motyw płomienistej korony, rozwijany w latach 46-56, ukazany na różnych przykładach. Pokazuje on kosmiczny, a dokładnie rzecz biorąc solarny charakter soteriologii Wróblewskiego. I dalej motyw trzeciego oka, czyli buddyjskiej urny, na różnych przykładach i wariacjach, w tym również taki na przykładzie autobusu. Soteriologię buddyjską cechuje wiara w wędrówkę dusz i w możliwość wyjścia z koła wcieleń i uwolnienia się od cierpienia poprzez osiągnięcie indywidualnego oświecenia umysłu, stanu Buddy. Soteriologia orficka ma związek z szamanizmem, magią i automitologią artysty. Takie jej motywy jak Orfeusz i Eurydyka, wędrówka do krainy zmarłych, rozmowa z umarłymi, skrzypce, czaszki, nekromancja, ekstaza, transgresja to klasyczne i popularne motywy orfickie. Jeśli mamy do czynienia z przedstawieniami barek słonecznych i Wielkiej Matki, wtedy wiąże się ona dodatkowo z kompleksem Izyda Ozyrys. Motywów orfickich jest w twórczości Wróblewskiego wiele i są bardzo widowiskowe, jako że Wróblewski uważał siebie za psychopompa, czyli przewodnika dusz. Zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza. Soteriologia marksistowska. Musimy jej poświęcić najwięcej uwagi ze względu na życiorys artysty i związane z nim kontrowersje. Soteriologia marksistowska tym różni się od pozostałych, że jest kolektywistyczna i naukowa. Jej celem był raj ziemski, w związku z czym miała ona cechy historiodycei. Cel wymagał ofiar. Jak pisał Karol Marx w rękopisach ekonomiczno-filozoficznych, cytuję, cały ruch historii jest rzeczywistym aktem płodzenia komunizmu, aktem narodzin jego empirycznego bytu. Koniec cytatu. Zbawiciel marksistów był zbiorowy. Była nim klasa robotnicza, której awangardę stanowiła partia jako jej ciało ideowo-polityczne. Cytuję z pracy Andrzeja Walickiego, historyka idei. Jako pozytywne zniesienie własności prywatnej, czyli jako finalny akt powrotu ludzi do ich prawdziwej istoty, komunizm stanowić będzie niewyobrażalne wspaniałe święto powszechnego wyzwolenia i odrodzenia. Przyniesie w efekcie całkowitą emancypację wszystkich ludzkich zmysłów, oczy i uszy ludzi przyszłości będą zasadniczo różnić się od prymitywnych, nieludzkich oczu i uszu zdehumanizowanych ludzi epoki kapitalizmu. Jednostki pozostaną wprawdzie śmiertelne, ale nie będzie to poważny problem. Marx miał nadzieję, że zniesienie wyobcowania jednostek wobec ich istoty gatunkowej, czyli pełne, komunistyczne uspołecznienie indywiduów, pozbawi osobistą śmiertelność wymiaru tragicznego. Miało to być prawdziwe rozwiązanie konfliktu między osobnikiem a gatunkiem. Można powiedzieć bez przesady, że komunizm pojęty w ten sposób był zeświadczoną wersją wizji zbiorowego zbawienia na ziemi. Najgłębszą treścią rękopisów ekonomiczno-filozoficznych Marksa jest więc mit soteriologiczny, wprowadzenie do tajemnic przebóstwienia człowieka. Koniec cytatu. Wróblewski pozostawił nam kilka humorystycznych wizerunków tej soteriologii. Zbiorowego zbawiciela sportretował na rysunku agitacyjnym Front Narodowy z 1952 roku. Oto on. Tutaj po lewej stronie. A w serii trzech gwaszy z okresu odwilży przedstawił pogrzeb i zmartwychwstanie komunisty. Analizę Frontu Narodowego pominę ze względu na brak czasu, a bardziej ciekawy dla nas będzie ta seria trzech gwaszy, którą nazywam marksistowskim ozyrysem. Idea tych gwaszy jest autobiograficzna, jest to oczywiście seria. Chodzi o przyjęcie kandydata do PZPR i to kandydata we własnym mniemaniu zasłużonego dla partii, komunizmu i światowej walki o pokój. Symbolika jest oryginalna i świadczy o błyskotliwej inwencji artysty. Gwasze przedstawiają w kolejności pogrzeb, wizję zaświatów i nowe narodziny. Pogrzeb, wizję zaświatów, nowe narodziny. Działacz komunistyczny, w którym rozpoznajemy samego autora, leży w sarkofagu jako zielona mumia z rękami skrzyżowanymi po faraońsku. Zielony kolor sugeruje, że jego śmierć jest stanem przejściowym. Kandydat znajduje się w stadium poczwarki. W sarkofagu, jak w kokonie, nastąpi jego przeobrażenie. Istotnie, na trzecim gwaszu widzimy go w otwartym sarkofagu po przeobrażeniu. Stał się istotą boską. Konflikt między osobnikiem a gatunkiem został rozwiązany. Oto jest ten motyw, kiedy konflikt między osobnikiem a gatunkiem zgodnie z postulatami młodego Marksa został rozwiązany. Ale wpierw kandydat doznał wizji zaświatów. Był to zapewne warunek rozpoczęcia procesu przeobrażenia. Trzeba przyznać Wróblewskiemu, że malując zaświaty kapitalnie poradził sobie z trudnym systemem pojęć marksistowskiej dialektyki, który opisał wyżej historyk idei Andrzej Walicki. Heksagram. O, tu jest heksagram. Heksagram oznacza ziemskie zbawienie, czyli nadchodzące milenium, wiek złoty albo saturnowy, wedle starej nomenklatury wergiliańskiej, w której heksagram jest symbolem Saturna. Sierp i młot oznaczają ludowładztwo. Czarna przestrzeń z boku gwiazdy, wieki ciemnoty i wyzysku człowieka przez człowieka. Przestrzeń oranżowa to nasza świetlana przyszłość. W ten pomysłowy sposób autor wpisał historiodycee, historia płodzi z siebie komunizm w ramy marksistowskiej soteriologii. Popisał się przy tym pewną brawurą. Nikogo, kto zna poezję romantyczną, nie dziwią wizje nowych narodzin oparte na metamorfozie poczwarki. U Mickiewicza, Słowackiego, Williama Blake'a i wielu innych są one zupełnie naturalne w związku z powszechną u romantyków wiarą w metempsychozę. Wróblewski także wykonał monotypię pod tytułem Gąsienica, która ku naszemu żalowi zaginęła. Zachwycające jest to, że do ukazania inicjacji partyjnej użył symboliki rytu masońskiego trzeciego stopnia, gdyż właśnie ten ryt stosuje symbolikę nowych narodzin adepta na mistrza w czasie inicjacji zamykanego przez współbraci w trumnie. Cytuję. Centralny moment każdej inicjacji stanowi ceremonia symbolizująca śmierć neofity i jego powrót pośród żywych. Do życia powraca jednak człowiek nowy, podejmujący inny sposób bycia. Śmierć inicjacyjna oznacza zarazem kres dzieciństwa, niewiedzy i kondycji świeckiej. Wróblewski, zaznajomiony z tradycjami wolnomularskimi sięgającymi w jego rodzinie początku XIX wieku, posłużył się tu ikonografią dawnego i uznanego obrządku szkockiego. W obrządku tym heksagram przedstawia świątynię masońską, co ma liczbowy związek z kabałą. Tym samym ukazał właściwą tradycję ideową dziedziczną u Wróblewskich w linii męskiej, w rozmaitych kombinacjach. Humanizm, racjonalizm, scjentyzm, progresizm, socjalizm. Symbolika masońska u Wróblewskiego nie została dotąd zauważona i opracowana. Podaję kilka przykładów oczywistych inspiracji. Tu macie Państwo te cztery gwasze z cyklu ilustracji do Apollinera. Tu jest Złoty wiek ludzkości. Tu jest taka ilustracja z człowiekiem, który się zamienia w orła, a na dole jest apoteoza rozumu masońska, na której ewidentnie wzorował się Wróblewski. Następne przykłady. O, tutaj jest, proszę bardzo. Tu mamy dążenie ku doskonałości, datowane na lata 53-55, a na dole mamy masońską świątynię rozumu, mądrości. U góry mamy gwarz Wróblewskiego przedstawiający słońce, a na dole dekoracje jednej z londyńskich lóż masońskich, dekoracje sufitu, jest to słońce rozumu oczywiście. Psychologia artysty. Mniej ciekawi mnie, skąd wzięła się u Wróblewskiego potrzeba zbawienia, dość oczywista, prawda, od kilku tysięcy lat, i obecność aż tylu soteriologii, a bardziej to, czym ta potrzeba była uwarunkowana. Co warunkowało ideę zbawienia w sztuce Wróblewskiego? Jak przejawiała się w jego życiu wewnętrznym? Weźmy pod uwagę uwarunkowania rodzinne i środowiskowe, a zobaczymy, jak niebezpiecznie skomplikowana była sytuacja młodego idealisty około 1948 roku. Rodzina. W cytowanej wcześniej wyliczance ról społecznych, w której Andrzej opisał siebie jako pocieszyciela, widać wpływ socjologicznej wyobraźni ojca. Filozofa prawa o jasnym i komunikatywnym stylu pisarskim, prekursora socjologii historycznej, jasność stylu, metodyczność, logika argumentacji, kulturowe i ewolucyjne objaśnianie zjawisk życia społecznego to odziedziczył Andrzej po ojcu. W pracach naukowych profesora zawarty był krytycyzm wobec marksizmu i jego roszczeń poznawczych. Bronisław Wróblewski z przekąsem komentował język filozoficzny obowiązujący w ZSRR w swojej książce Język prawny i prawniczy, ukończonej tuż przed śmiercią, a wydanej przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w 1948 roku. Jako spadkobierca myśli Emila Durkheima sceptycznie odnosił się do, cytuję, doktryny postępu za wszelką cenę i to jak najprędzej, która stała się prawdą wiary. Cytat pochodzi z książki Durkheima Samobójstwo. Prawdopodobnie uznałby za mrzonkę przekonanie marksistów, że w ustroju sprawiedliwości społecznej przestępczość zniknie. W jego oczach idea zbawienia byłaby po prostu niesieniem praktycznej pomocy ludziom i realizacją potrzeby oświecenia właściwej dla, jak ich nazywał, techników społecznych, wychowawców, osób duchownych, reformatorów, ustawodawców, działaczy społecznych i politycznych. Rola pocieszyciela w przypadku Andrzeja miała swój spontaniczny wymiar społecznikowski. Po przyjeździe do Krakowa 18-letni emigrant z Wilna długo przejęty był potrzebą niesienia pomocy ludziom przesiedlanym ze wschodu z ziem zabranych Polsce po układach w Jałcie. Cytuję. Kiedy tylko mógł, nieraz dwa razy dziennie, Biegał na dworzec dowiadywać się o pociągi z repatriantami i starał się tym biedakom pomagać, wspominała Teresa Wróblewska w 1993 roku. Opowiadał mi, jak zanosił do pociągów jedzenie i lekarstwa, co tylko był w stanie wtedy zdobyć. Brał kontakty, wysłuchiwał próśb, przepatrywał wagony w poszukiwaniu znajomków z Wilna. Robił to z potrzeby wewnętrznej, bo leżał mu na sercu los tych ludzi, takich samych jak on wygnańców, którzy z jedną walizką albo z jedną krową jechali w nieznane. Natomiast roli pocieszyciela eschatologicznego należy szukać we wpływie matki i jej religijności. Po nagłej śmierci męża młodszy syn był wielką pociechą Krystyny Wróblewskiej, tym bardziej, że odziedziczył po niej zdolności artystyczne. W czasie wojny, w lecie, oboje wędrowali od dworu do dworu, wykonując usługi portretowe w zamian za gościnę, podczas gdy brat Andrzeja Jerzy pracował w polu jako robotnik rolny na jednym z podwileńskich folwarków. Później, w miarę rozwoju duchowego, rola pocieszyciela mamy powiększała zakres, aż ogarnęła wszystkich ocalonych z wojny i umarłych. U potomstwa Wróblewskich doszło do symetrycznego podziału ról życiowych. Starszy, silniejszy syn poszedł drogą ojca. Został, tak jak i on, teoretykiem prawa, profesorem i rektorem swojego uniwersytetu. Był to uniwersytet w Łodzi. Zaadaptował się do warunków powojennych i marksizował, a potem zajął się filozofią analityczną. Drugi, słabszy syn poszedł drogą matki. Został artystą i pocieszycielem. Jego żywy intelekt nie skłaniał go do łatwych, jednoznacznych wyborów. Swoje skarby chronił przed światem zgodnie z zasadą: mówiący nie wie, wiedzący nie mówi. Te słowa Chuang Tse'ego wpisał jako motto w notatniku z 1957 roku. Dwie tradycje rodzinne, harmonijne w czasach II Rzeczypospolitej z jej pretensjami do nowoczesności, w czasach stalinowskiego Kulturkampfu stawiały Andrzeja w bezustannym kryzysie. Lecz to było źródłem jego geniuszu. Środowisko. Środowisko, w którym działał na użytek naszych rozważań, możemy sobie wyobrazić jako wannę wypełnioną produktami rozpadu judeochrześcijańskiej soteriologii. Bardzo proszę. Jeszcze mam dwie strony do końca.
Dwie strony, dobra. 5 minut?
10. Vox Populi, Vox Dei. Dobrze. Środowisko. Wanna. Do wanny dolewali irracjonalizmu komuniści i to oni mieszali w niej wielkim mieszadłem. Lewicowy klub młodych artystów, młodzi Hunwejbini na Akademii Sztuk Pięknych, katolicka religijność matki i otoczenia, ewolucjonizm kulturowy ojca, munierowski katolicy z Tygodnika Powszechnego. Wróblewski wyszedł z tej kąpieli jako artysta zaangażowany. Jeśli chodzi o tradycję racjonalizmu, agnostycyzmu i sceptycyzmu, to szacunkiem darzył Janinę Kraupę-Świderską, Annę i Mieczysława Poremskich, Tadeusza Różewicza. Protestantce Annie Poremskiej, która mu czasem trochę matkowała, radził przekornie: Biblia to nie jest odpowiednia dla ciebie lektura. Radziłbym ci coś weselszego. I w ogóle jesteś przecież w terenie. Powinnaś chodzić i patrzeć, jak rozwija się akcja H i akcja W. Osobliwe. To chyba szatański ogień młodości, o którym pisał kilka lat potem w liście do żony, skusił go, żeby protestantkę zniechęcać do lektury Pisma Świętego. Tym bardziej, że alternatywą miała być akcja H i akcja W. Cytuję, akcja H, działania podjęte przez rząd polski w 1949 roku w celu zwiększenia produkcji zwierzęcej na potrzeby rynku. Mógł to być jednak wyraz myśli odważniejszej. Odrzucenie całej tradycji biblijnej, antropocentrycznej, akosmicznej, maksymalistycznej, łącznie z nowoczesnymi produktami jej rozpadu, hegelizmem, marksizmem, historycyzmem, ewolucjonizmem, to otwarta droga powrotu do kosmicznych religii azjatyckich. Życie wewnętrzne. Czytam już ze skrótami, przepraszam. Zbawić świat własnym kosztem. Pod rosnącą presją marksizmu w otoczeniu idei postępu i nowoczesności wizja zbawienia żywa w religii matki zeświadczyła się w obrazie buddyjskiego pocieszyciela. Zbawiciel, który wstępuje na świat jako oświecony intelektualista, bodhisattva, rozwiązuje problem teodycei w racjonalny sposób, który odpowiadałby postawie Wróblewskiego jako wolnomyśliciela, socjoliberała, członka elity kierowniczej państwa, gdyby nie było w Polsce rewolucji i przemocy. Po klęsce grupy samokształceniowej w Poznaniu, po zbrodniczym zamachu na rozstrzelanie drugie, po złożeniu publicznej samokrytyki, po ruinie planów artystycznych i nadziei na szybką karierę z pomocą partii, Wróblewski przeszedł załamanie nerwowe i zmuszony był leczyć się przez dłuższy czas depresji psychicznej. Był to okres martwy artystycznie, ale nie duchowo. Czy to, że przed tobą, Tyńka, dla własnego wewnętrznego zbawienia ukrywam moją pustkę i zgniłość, nie jest największym ze wszystkich świństw, jakiem dotychczas robił, pisał w liście do żony 3 października 1953 roku. Dużo wtedy śnił. Były to sny gorączkowe. Niektóre zapisał w postaci scenariuszy filmowych. Pozostawił także wiersz napisany dla zachowania równowagi psychicznej, którego w 1993 roku nie włączyłem do książki Andrzej Wróblewski Nieznany, a później o nim zapomniałem. Nazywa się Sen jest największą przyjemnością i rzuca sporo światła na te sprawy. Przytaczam fragment, posłuchajmy, jak mówi Wróblewski, bośmy tego jeszcze nie słyszeli, prawda? Cytuję. Jestem na szczycie ogromnego gmachu. Niestety jest księżyc i stopy zimne. Kiedy nagle zburzony, który nagle zburzony, jedna szyna zostaje. Nad nami ktoś przybija gwóźdź do pieca. Po co? Szyna wirażami spływa aż do ziemi. Proszę o ciszę, radio ma być zgaszone. Na jej szczycie ja stoję, trzymam uratowane niemowlę. Póki stopy zimne nie zasnę, muszę zasnąć. Grozi mi pożar, piorun, upadek, śmierć krwawa. Jak długo będę spał? Decyzja szybka. W dole tłumy patrzą z otwartymi ustami. Tam oto są wszyscy ci, którzy za dnia mnie nie docenili. Wszyscy, których obojętność mnie upokorzyła. Wszyscy, którzy cieszą się, że jestem przy nich glistą. Mizernym tworem półczłowieczym stworzonym tylko do pełzania. Rodzina tam stoi cała, licząc sekundy do mojej śmierci. A osobno ustawiłem rodziców dziecięcia, które uratowałem. A za nimi w pogotowiu ważne osobistości. Zobaczycie, że będą potrzebne, bo oto nagle decyzja. Zjeżdżam na butach, wspaniałych narciarskich butach, holendrując podeszwami, balansując uratowanym dzieckiem, z wściekłym gwizdem na skrętach, z ciągle rosnącą zawrotną szybkością, jakby zjazd miał trwać wieczność. Zjeżdżam. Wspaniały widok. Podziwiacie mnie, wy tam w dole, których okrągłe oczy widzę coraz bliżej, choć pęd powietrza każe mrużyć powieki. Ostatnia prosta. Przykucam. Ruchem koszykarza. Rzucam dziecko wprost do ojca. Przykucam jeszcze głębiej. Wiatr wyje, co za szybkość, podeszwy parzą. Za chwilę zetrą się zupełnie. Skręt szyny wyrzuca mnie w powietrze i na bruk. Robię kilkanaście obrotów i zatrzymuję się jadąc z butami po bruku, jak narciarz po udanym skoku. Proszę, możecie mnie podziwiać. Zastanówcie się jednak, co bardziej jest podziwu godne. Bohaterstwo? Wspaniały zjazd? Spryt? Tak nie zasnę. Szybko coś o śmierci. Skracam. Przejdę do rozumu. Spojrzenie na sztukę Wróblewskiego z perspektywy religioznawczej ma mocne podstawy zarówno w estetyce, jak i w psychologii artysty, w psychologii twórczości. Wróblewski to równocześnie racjonalista, scjentysta i vir religiosus. Jego sztuka pulsuje bogactwem form, przy którym twórczość wielu artystów jego epoki wydaje się nienarodzona. Soteriologie i związane z nimi wyobrażenia są gigantycznym strumieniem energii napędzającym sztukę. Dotyczy to wielkich systemów religijnych, dotyczy produktów ich rozpadu w postaci różnych soteriologii świeckich. Starałem się pokazać, jak wiele znaczyły w życiu Wróblewskiego. Na podstawie zebranych świadectw można spróbować opisu jego prywatnej soteriologii. Była synkretyczna. Wróblewski przejął z buddyzmu ideę współczucia i skalę kosmiczną. Z chrześcijaństwa ideę ofiarowania, z wolnomularstwa ideę humanizmu. Z marksizmu możliwość przeobrażenia człowieka przyszłości, lecz było to w jego ujęciu przeobrażenie przez cierpienie. Jego pocieszyciel niósł pociechę, prowadził duszę zmarłych, łączył ten i tamten świat, głosił pokój. Soteriologia ta była biokosmiczna, nastawiona na komunikację i koniec końców optymistyczna. Widziała możliwość istnienia człowieka planetarnego, rozumnego. Wizyjność sztuki Wróblewskiego wciąż czeka na opracowanie. Archetypy, którymi przemawia, wciąż budzą nieuzasadniony lęk badaczy. A przecież jego sztuka jako pośredniczka między królestwem świadomości i nieświadomości jest rekordowym źródłem poznania duchowych dylematów epoki, biorąc rzecz wyłącznie utylitarnie. A gdyby żył? Czy zostałby marksistowskim rewizjonistą? Czy wybrałby synkretyzm Teilharda de Chardin? Czy zniknąłby w jednym z buddyjskich aśramów? Wybrał inaczej. Po to założył piżamę na narciarskie spodnie, po to położył się do snu przy drodze do Morskiego Oka, żebyśmy odpowiedzi szukali w figurze pielgrzyma. Rzućmy na nią okiem po raz ostatni, a dojrzymy jego dyskretny znak. Mały monogram wyryty na budzie pędzącej w oddali ciężarówki. Dziękuję bardzo.